Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Sprawiedliwość wyraża się w dawaniu ubogim, a własność prywatna nie jest absolutna ani nietykalna, powiedział papież w wideo przesłaniu do afrykańskich i amerykańskich sędziów.
Pierwszą rocznicę papieskiej podróży do Japonii tamtejsi biskupi zaapelowali o całkowite rozbrojenie nuklearne.
Katedra Notre Dame powraca do życia. W Wigilię Bożego Narodzenia odbędzie się w niej pierwszy po pożarze koncert.
1 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Sprawiedliwość wyraża się w dawaniu ubogim, a własność prywatna nie jest absolutna ani nietykalna. Te słowa papież skierował do sędziów, członków Komitetów Praw Społecznych Afryki i Ameryki, uczestników spotkania na temat budowania sprawiedliwości społecznej, które odbywa się w formie wirtualnej w Peru. Franciszek zauważył, że sędziowie zaangażowani w prawa społeczne przypominają poetów, którzy kontemplują, myślą i rozumieją muzykę rzeczywistości oraz kształtują ją słowami.
Ojciec Święty przypomniał, że sędziowie w każdej decyzji, w każdym osądzie stają przed możliwością tworzenia poezji, która uleczy rany ubogich, bardziej zintegruje ludzkość oraz uchroni środowisko naturalne. Wyraził nadzieję, że ich dzieła staną się jak wiersz, który naprawia, przekierowuje oraz ożywia. Prawdziwa sprawiedliwość czyni kraje szczęśliwymi, a ich mieszkańcy cieszą się należną godnością. Papież przypomniał, że sędziowie nigdy nie powinni tracić z oczu rzeczywistości. Ważne jest, aby pracowali wspólnie i podążali drogą miłosiernego Samarytanina, który bezinteresownie traktuje ludzi, zwłaszcza potrzebujących oraz wykluczonych. Trzeba również uznać historię za oś przewodnią działalności, ponieważ ona niesie w sobie walki, zwycięstwa i porażki. Zawiera jakby krew tych, którzy oddali życie za jedną i zintegrowaną ludzkość.
Piąty rys postawy dobrego sędziego zawiera się w poczuciu przynależności do ludu, a nie do oświeconej elity.
Justos los que hacen justicia.
Sprawiedliwymi są ci, którzy czynią sprawiedliwość. Sprawiedliwi mają świadomość, że kiedy odwołujemy się do prawa i kiedy dajemy biednym rzeczy niezbędne, nie tyle dajemy ze swojego lub z tego, co należy do innych, ale oddajemy im to, co do nich należy. Wiele razy gubiliśmy zasady oddawania tego, co do nich należy. Budujmy nową sprawiedliwość, uwzględniając, że tradycja chrześcijańska nigdy nie uważała za ostateczne i nietykalne prawo do własności prywatnej i podkreślała zawsze funkcję społeczną każdej z jej form. Prawo do własności jest drugorzędnym prawem naturalnym wywodzącym się z prawa, które posiadają wszyscy, mianowicie powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych. Nie ma sprawiedliwości społecznej, która opierałaby się na niegodziwości wyrażającej się w koncentracji bogactwa. Pragnę, aby wszystko to, co zbudujecie na bazie sprawiedliwości społecznej, było czymś więcej niż czystą teorią, ale stawało się nową i pilną praktyką sądowniczą, która doprowadzi do tego, że ludzkość w najbliższej przyszłości zjednoczy się ze sobą w pokoju.
To oczywiste, że każdy naród, doświadczywszy osobiście przemieniającego spotkania z Chrystusem, stara się zwracać do Boga swoimi słowami, własnym językiem religijnym, poetyckim, metaforycznym, symbolicznym i narracyjnym, ponieważ modlitwa skierowana do Boga niesie w sobie łaskę, która przemienia ludzkie doświadczenie we wszystkich jej wymiarach. Czytamy w przedmowie papieża Franciszka do książki, która przybliża zairski obrządek Kościoła Łacińskiego.
Książka nosi tytuł Papież Franciszek i mszał rzymski dla diecezji Zairu. Została wydana przez watykańskie wydawnictwo Lew i odnosi się do mszy, którą Franciszek sprawował według tego obrządku w pierwszą niedzielę Adwentu w ubiegłym roku. Zdaniem papieża obrządek ten jest przykładem inkulturacji liturgicznej. Przypomina, że w ostatniej posynodalnej adhortacji wyraził życzenie, aby również w Amazonii liturgia potrafiła zaadoptować elementy, które są właściwe dla doświadczenia ludów tubylczych.
Publikacja książki o obrządku zairskim to doniosłe wydarzenie dla Kościoła w Afryce. Franciszek potwierdził to w specjalnym wideoprzesłaniu, które przygotował na prezentację tego dzieła w siedzibie Radia Watykańskiego.
U podstaw tego dzieła leży chęć ukazania duchowego i kościelnego znaczenia sprawowania Eucharystii w obrządku zairskim oraz przyświecających mu celów duszpasterskich. Autorzy tego dzieła kierowali się potrzebą naukowego studium nad adaptacją liturgii i czynnym w niej uczestnictwie, czego usilnie pragnął Sobór Watykański II. Ponieważ jest to jedyny inkulturowany obrządek Kościoła łacińskiego, zaaprobowany po Soborze Watykańskim II, doświadczenie kongijskiego obrządku sprawowania mszy świętej może posłużyć jako przykład i wzór dla innych kultur. Jednym z głównych wkładów Soboru Watykańskiego II było właśnie zaproponowanie norm dotyczących dostosowania się do charakteru i tradycji różnych narodów. Wzywam was, jak powiedział święty Jan Paweł II do biskupów kongijskich z wizytą ad limina apostolorum w 1988 roku, abyście w ten sam sposób podeszli do wszystkich obrzędów, sakramentów i sakramentaliów, aby w pełni dopracować ten obrządek.
Powinniśmy być bliscy cierpiących oraz słabych, jak dobry Samarytanin, napisali biskupi japońscy w orędziu z okazji pierwszej rocznicy wizyty papieża Franciszka. Przesłanie wzywa do obrony życia oraz ochrony stworzenia, a także do przeciwstawienia się absolutnemu złu, jakim jest w ich przekonaniu broń nuklearna.
Hierarchowie przypomnieli hasło ubiegłorocznej pielgrzymki Ojca Świętego, które brzmiało: chronimy każde życie. Konkretyzuje się ono w tworzeniu pokojowego świata.
Chodzi o zdecydowane przeciwstawienie się wojnie, która jest najgorszym ze środków używanych przez ludzkość, aby niszczyć życie. Arcybiskup Takami z Nagasaki przywołał słowa Ojca Świętego, który często powtarza, że nie tylko produkowanie, ale samo posiadanie broni atomowej jest niemoralne i stanowi grzech przeciwko Bogu oraz ludzkości. Tym większy, że wielu ludzi cierpi dzisiaj z powodu głodu i środki, które przeznaczane są na produkcję broni, mogłyby przyczynić się do rozwoju biednych krajów. Biskupi nazwali ten proceder aktem terroryzmu skierowanym przeciwko Bogu. Hierarchowie z kraju kwitnącej wiśni bardzo mocno podkreślają potrzebę solidarności oraz współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Sama Japonia nie ratyfikowała jeszcze traktatu zakazującego broni nuklearnej, co uczyniło już 50 krajów świata. Ma on wejść w życie 24 stycznia przyszłego roku. Biskupi zauważają, że Japonia jako jedyny kraj dotknięty bombardowaniem atomowym powinna być w czołówce krajów, które opowiadają się przeciwko zbrojeniom nuklearnym. Trzeba, aby opinia publiczna wywierała w tym względzie silniejszą presję na rządzących.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Choć w zniszczonej pożarem katedrze Notre Dame prace remontowe dopiero się rozpoczynają, paryska archidiecezja postanowiła pokazać, że ta zabytkowa świątynia francuskiej stolicy już podnosi się ze zgliszczy. 24 grudnia wieczorem odbędzie się w niej bożonarodzeniowy koncert. Wystąpi Maîtrise de Notre Dame de Paris, czyli katedralny chór, który powstał na przełomie XII i XIII wieku, a zatem w tym samym czasie co katedra.
Jak zauważa arcybiskup Paryża Michel Opetti, będzie to wydarzenie o dużej wymowie symbolicznej zarówno dla spalonej katedry, jak i doświadczonego pandemią i kryzysem społeczeństwa. Koncert będzie transmitowany przez drugi kanał francuskiej telewizji oraz telewizję katolicką KTO przed i po papieskiej pasterce z Watykanu. Chór katedralny wystąpi w okrojonym składzie. Będzie to 20 dorosłych śpiewaków i jedna solistka, Julie Fuchs. Z tej okazji do katedry sprowadzony zostanie pozytyw, przy którym zasiądzie Yves Castanier, organista katedry Notre Dame. Na wiolonczeli zagra Gauthier Capuçon. Będzie to pierwszy koncert od czasu pożaru w kwietniu ubiegłego roku. Przed pożarem chór Maîtrise de Notre Dame de Paris dawał w tej świątyni 60 koncertów rocznie. Organizatorzy zapewniają, że podczas koncertu zachowane zostaną wszystkie normy sanitarne.
36 tysięcy zabitych i ponad 2 miliony wysiedlonych to bilans 11 lat ustawicznego rozwoju sił islamskich w Nigerii. Jak podkreśla ksiądz Filippo Ivardi, redaktor naczelny misyjnego czasopisma Nigricja, dżihadyści w Nigerii to nie tylko Boko Haram, ale również państwo islamskie Afryki Zachodniej.
Aby paść ofiarą dżihadystów, starczy niewiele. Zaległości w spłacaniu muzułmańskiego podatku dla niewiernych albo posądzenie o współpracę z siłami rządowymi. Tak było w ubiegłą sobotę w wiosce Koszobe, gdzie islamiści zamordowali z zimną krwią 110 rolników, mężczyzn i kobiety pracujących na polach ryżowych. Jak podkreśla ksiądz Ivardi, był to najbardziej krwawy zamach w tym roku, ale bynajmniej nie odosobniony. Ludność Tubylcza żyje w ciągłym lęku. Kościół robi co może, pomaga ofiarom i uchodźcom. Żyje jednak jako mniejszość pośród muzułmańskiej większości, mówi włoski kombonianin.
W północno-wschodniej Nigerii ludzie żyją w lęku pod presją terroru. Często są pozostawieni sami sobie i znajdują się w sytuacji bez wyjścia, bo jeśli pozostaną w domu, to nie mogą pracować w polu na swe utrzymanie. Ostatni atak, w którym zginęło 110 osób, miał przecież miejsce na polach ryżowych. Zabito zwyczajnych rolników. A zatem jeśli ludzie wyjdą z domu i pracują na polu, są narażeni na atak islamistów. Dochodzi do tego coraz częściej, praktycznie co tydzień. Panuje więc atmosfera terroru. Wielu ludzi chroni się ucieczką, przesiedlają się do innych regionów Nigerii, a także do krajów ościennych. Państwo jest słabe, władze są skorumpowane. Również siły zbrojne nie radzą sobie z tym systemem. Istnieją też siły międzynarodowe rozmieszczone w 5 krajach Sahelu. Jednakże mimo niewątpliwych sukcesów w walce z dżihadyzmem nie udało im się go zniszczyć, bo jest głęboko zakorzeniony w tym społeczeństwie, a nawet w lokalnych władzach. Genewscy katolicy, protestanci i Żydzi wspólnie protestują przeciwko przedłużającemu się zakazowi zgromadzeń religijnych Szwajcarii. Wyrażają ubolewanie, że w najnowszym dekrecie Rady Państwa w ogóle nie uwzględniono wspólnot religijnych. Łagodzi się pandemiczne obostrzenie, ale świątynie wciąż pozostają zamknięte.
Sygnatariusze apelu zauważają, że surowe obostrzenia dla religii zostały podtrzymane, choć dla chrześcijan zbliża się Boże Narodzenie, a dla Żydów Chanuka. W ten sposób cały ten świąteczny okres zostanie zredukowany do urlopów i robienia zakupów. Szwajcarscy chrześcijanie i Żydzi przypominają, że do tej pory osoby wierzące bardzo odpowiedzialnie podchodziły do pandemii, przestrzegając wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Podkreślają, że religie odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu zdrowia duchowego i mentalnego, które teraz w czasie pandemii również jest poważnie zagrożone. Powołują się przy tym na szwajcarską konstytucję gwarantującą wolność kultu, której teraz grozi, że stanie się jedynie martwą literą.
Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka uruchomiła dzisiaj nową stronę internetową poświęconą encyklice Fratelli Tutti. W tej chwili jest ona dostępna w 3 językach – włoskim, angielskim i hiszpańskim. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona także strona w języku polskim oraz w innych językach. Można się z nią zapoznać, wchodząc na stronę główną dykasterii, a także na bezpośredni adres www.fratellitutti.va.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.